Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Bogumiła Wrysiło, dobry wieczór, a dziś w Wieczornych Pikselach o niezwykłej inicjatywie fotograficznej bydgoskiego fotografa Tymona Markowskiego i o niecodziennym projekcie Flow, a także o sukcesach Tymona Markowskiego, o tym wszystkim już za parę chwil, tuż po piosence. Urodził się 30 lat temu w Krakowie, od wielu lat mieszka i pracuje w Bydgoszczy. Fotograficzny samouk, ceniony fotoreporter, współpracujący przez wiele lat z Ekspresem Bydgoskim i Gazetą Wyborczą. Od blisko 2 lat wolny strzelec, laureat wielu nagród i wyróżnień w Polsce, we Francji, we Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Ostatnio zdobywca tytułu Fotoreporter Roku 2016 w plebiscycie Polskiego Stowarzyszenia Fotoreporterów.
To był konkurs, który jest dosyć młodym konkursem na mapie fotograficznej Polski. Organizuje go Stowarzyszenie Fotoreporterów. W tym roku odbyła się 2. edycja. I jest to konkurs troszeczkę inny w formule do tych, które już istnieją od paru lat w Polsce, ponieważ tutaj ocenia się całokształt portfolio wysłanego na konkurs. Jury bardzo mocno zwraca uwagę na wybór i edycję zdjęć i ułożenie ich w określone fotoreportaże, cykle. Oczywiście można też wysyłać zdjęcia pojedyncze. I ja zdecydowałem się w tym roku wysłać 2 fotoreportaże.
Właściwie w zeszłym, bo to jest 2016,
tak? Dokładnie. Tak? I jak się okazało, no, ku mojej nieskrywanej radości i zaskoczeniu, udało się dostać główną nagrodę fotoreportera roku.
Zdecydowałeś się wybrać 2 cykle, które wysłałeś właśnie na ten konkurs. A ja chciałam cię zapytać właśnie o to, jak wygląda taki wybór zdjęć. No bo jednak jak się myśli portfolio, no to od razu przychodzi na myśl dorobek. Jakiś dorobek fotoreportera. Ty ten dorobek masz niemały, a tutaj wysłałeś 2 cykle.
Przede wszystkim regulamin określa, że to miały być prace, które zaprezentują dorobek z 2016 roku. Więc na szczęście nie trzeba odkopywać archiwów w poszukiwaniu zdjęć sprzed kilku albo kilkunastu lat. Natomiast jak wygląda taki wybór? Zależy, jak systematycznie jesteśmy podczas naszej pracy przez cały rok. Znam kolegów, którzy na bieżąco starają sobie odkładać ciekawe zdjęcia, które w jakiś sposób ich zainteresowały albo uważają, że są warte pokazania, i robią to na bieżąco, żeby w momencie, kiedy się kończy rok i nadchodzi wielka fala różnych zgłoszeń na konkursy, czy to polskie, czy zagraniczne, jest wtedy łatwo, bo ma się już pulę zdjęć, które można wysłać. I ja też wolę robić to w ten sposób. Natomiast znam też kolegów, którzy dopiero kiedy przychodzi moment wyboru i zgłoszeń na różne konkursy, dopiero wtedy zabierają się do przeglądania całego dorobku z minionego roku i decydowania, co się nada.
Czyli ty robisz to bardzo tak skrupulatnie, na bieżąco.
Tak, ale wynika to też trochę z tego, że staram się na bieżąco publikować zdjęcia w internecie na swoim fotoblogu, więc siłą rzeczy...
Jest prościej.
Jeżeli to są pojedyncze zdjęcia, to wystarczy, że ja tak naprawdę nie muszę zaglądać do swojego archiwum, tylko zajrzę na swojego fotobloga i już mniej więcej wiem, jakimi zdjęciami powinienem się zainteresować.
Ile tych zdjęć wysłałeś? W ogóle wszystkich? Bo powiedziałeś, że 2 cykle.
Tam jest w regulaminie informacja, że nie może być to więcej niż 36 zdjęć. Więc ja przez ostatni rok pracowałem głównie nad jednym wielkim cyklem dokumentalnym i on jakby stanowił zdecydowaną większość tych miejsc, które mam na fotografie w zgłoszeniu. Troszeczkę inaczej w stosunku niż do tego, co było rok temu, ponieważ rok temu byłem też nominowany i zająłem 2 miejsce w tym konkursie i wtedy zbudowałem portfolio z samych zdjęć pojedynczych. To był taki okres, kiedy pracowałem jeszcze w gazecie i tak naprawdę jako fotoreporter prasowy miałem strasznie dużo pojedynczych tematów, które zaprezentowałem w portfolio jako taki przekrój umiejętności od sportu przez wydarzenia do portretu. Natomiast przez 2016 rok pracowałem głównie nad moim jednym dużym cyklem dotyczącym rzeki Brda, o którym mam nadzieję będzie już niedługo troszkę głośniej. Przynajmniej tutaj w Bydgoszczy lokalnie, bo publikacja w The New York Times już jakby tego rozgłosu troszeczkę mu nadała na arenie międzynarodowej. I to był ten cykl o naszej rzece. Natomiast
to były te zdjęcia.
To były te zdjęcia, natomiast drugi reportaż dotyczył Światowych Dni Młodzieży, gdzie pojechałem do Krakowa, żeby udokumentować życie codzienne ludzi na tej imprezie wokół tych głównych wydarzeń i to portfolio zostało nagrodzone jakby tytułem fotoreportera roku. Natomiast sam fotoreportaż o rzece uzyskał 1 miejsce w kategorii fotoreportaż.
Pniesz się po tej drabinie konkursowej w ubiegłym roku i dajesz też nadzieję tym młodym fotoreporterom, że warto próbować.
Dobrze, że to powiedziałeś, że warto próbować, bo był taki slogan, który kiedyś mocno mi zapadł w pamięć. Żeby wygrać, to trzeba najpierw grać. Zresztą w samym tym słowie te litery w ten sposób się układają. Najpierw trzeba grać, żeby potem wygrać. I ja uważam konkursy za dobry sposób na rozeznanie się, w jakim etapie rozwoju i na jakim poziomie człowiek się obecnie znajduje. No a jeżeli przychodzą za tym sukcesy, to tylko się cieszyć. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins, and we breaking the mold.
breaking out and we breaking the codes. Similar to the jack who stole, to the depths in your wet, so you take explosive. So get it out, send your body to flight. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. All you studs and your duds and your ladies is fly. Grip the moment like you're gripping the earth. Feel the weight and you're feeling the girth. Now you get it, now you're feeling your worth. Fitness that you used to make when everything used to hurt. It goes, oh. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Gotta go, gotta make it on time. Brightest star gonna be the guide. Gotta get you to the other side, to where the butterflies and where the peace resides. But first, 5 minutes for the 15 of fame. 5 seconds for you saying my name. I'm deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul, executioner's aim. Get together and we building a fire. Clear smoke and it's taking us higher. Hands up, everyone is one. If you see yourself making it, you're seeing the sun. Metropolis on the edge of control. They take our money, but they won't take our soul. That ain't gonna do it no more. Won't do what we told and we ain't gonna fold. We hold up. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Can't sleep, can't breathe, can't think, can't sleep, can't breathe, Everybody jumping out of their mind, everybody going out of their skins, everybody jumping out of their mind, everybody going out of their skins.
W wieczornych pikselach powracamy do spotkania z bydgoskim fotografem Tymonem Markowskim. Dobrze ci teraz z tym, że jesteś takim freelancerem, takim wolnym strzelcem, bo jesteś, prawda?
Jestem, tak. Już od roku nie pracuję z gazetami lokalnymi.
A zapraszają cię do współpracy? Zdarza się, że współpracujesz z nimi?
To tak nie działa. Zapraszać do współpracy mogą mnie co najwyżej tytuły ogólnopolskie, miesięczniki, natomiast prasa lokalna bazuje w dużej mierze na swoich fotografach i
fotoreporterach. A te ogólnopolskie zapraszają?
Te ogólnopolskie zdarza się, że zapraszają, także...
To wracając do mojego pytania, czy dobrze ci z tym teraz po tych kilku miesiącach tej pracy jako wolny strzelec w Bydgoszczy, w naszym regionie, to nie jest łatwy rynek, umówmy się. Zresztą, gdzie jest łatwy rynek dla fotoreporterów.
Znaczy ja myślę, że powinni się postawić sprawę jasno, że tak naprawdę Bydgoszcz mało kogo interesuje. Chodzi mi o...
Brutalnie stawiasz sprawę.
Tak, ponieważ sam tego doświadczałem przez pewien okres czasu i jest to smutne i przykre stwierdzenie, ale jeżeli poruszasz ten temat, to musimy tutaj sobie postawić sprawę jasno, żeby później uniknąć pewnych rozczarowań. Nawet jeżeli były ogólnopolskie wydarzenia typu Camer Image, czy duże imprezy, które jakby promocyjnie rozsławiały Bydgoszcz na całą Polskę, to jeżeli chodzi o rynek fotoreporterów i fotografii, to nie miało przełożenia. Najczęściej przyjeżdżali koledzy z innych miast albo ze stolicy do Bydgoszczy. Ciężko jest znaleźć wydarzenia, które interesowałyby pozostałą część Polski, a które nie byłyby, że tak powiem, obstawione przez fotoreporterów tych z pierwszej linii frontu. My możemy w tym momencie fotografować wydarzenia takie, które albo się rozgrywają w całej Polsce i Bydgoszcz jest jednym z tych miejsc, czego dowodem były na przykład protesty polityczne w wiadomej sprawie ostatnimi czasy, albo też uzyskiwać dostęp do tematów i wydarzeń, które są na tyle spontaniczne i niezaplanowane, że wymagają działania fotografa, który jest aktualnie na miejscu. I ja w tym właśnie upatrywałbym największą siłę tego, że możemy się przebić ze swoimi zdjęciami gdzieś szerzej. I tak naprawdę to my, wyszukując te tematy i to my, wychodząc z inicjatywą dostarczenia czegoś interesującego, co może zacząć być publikowane na całą Polskę, my musimy wychodzić z tą inicjatywą i sami tych tematów poszukiwać. Więc teraz troszeczkę pojawia się pytanie dla fotografa, w którą stronę on chce działać. Czy chce być wykonawcą tematów dla swojego pracodawcy, dla redakcji, dla mediów lokalnych? Czy będzie sam szukał, będzie chciał być freelancerem i będzie docierał do tematów, albo prezentował swoje własne podejście, swój własny pogląd na pewne wydarzenia? I ja myślę, że tylko ta druga droga może sprawić, że będziemy się rozwijać i będziemy docierać z naszą twórczością i z naszym przekazem do szerszego grona odbiorców.
A czy to nie jest trochę tak, że na tę drugą drogę, o której mówisz, możemy sobie pozwolić, kiedy już mamy jakieś doświadczenie i kiedy nabierzemy pewnych szlifów od choćby na przykład w lokalnej prasie, pracując w lokalnych mediach?
I tak i nie, bo oczywiście szlify musimy zdobyć, żeby osiągnąć po pierwsze wewnętrznie jakiś poziom rozumienia i świadomości tego, co chcemy fotografować. Oczywiście musimy obyć się też jakby z mediami i z tym, jak ten rynek cały funkcjonuje, ale nie jest powiedziane, że jako całkowity amator, oczywiście amator w sensie rozpoznawalności ogólnopolskiej powiedzmy, nie jest powiedziane, że nie mamy szans. Znam kilka osób, które cały czas same siebie uważają za amatorów, a potrafią wykonać taki materiał, który jest interesujący dla mediów spoza lokalnego środowiska. Jeżeli dałbym za przykład mój materiał o rzece Brda, to nie skłamię, jeżeli powiem, że nikt w Ameryce nie ma zielonego pojęcia, gdzie leży Brda, ani jak wygląda nasze województwo. Nikt by się tym w ogóle nie zainteresował, gdyby nie inicjatywa własna fotografa. Jeżeli ja się tym zainteresowałem i wykonałem ten materiał i wierzę w ten materiał i wiem, że w jakiś sposób jest on interesujący, teraz ja jestem trochę takim ambasadorem promowania swojej twórczości, swojej pracy za granicami, jak się okazuje, nie jest to skazane na niepowodzenie.
A czy wpadłbyś na zrobienie takiego materiału, gdyby nie lata doświadczenia? Trochę takie gdybanie teraz, ale...
Ja myślę, że lata doświadczenia niekoniecznie mają na to przełożenie, jakie tematy wybieram. Wybór tematów bierze się z tego, co mnie napędza, co chcę odkryć i co jest takim właśnie moim motorem napędowym do tego, żeby się czymś zająć. To wszystko siedzi w głowie i jest związane z osobowością według mnie, a nie z tym, co jesteśmy zmuszeni, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale co fotografujemy albo na co są zamówienia z zewnątrz. Bardzo często jest tak, że musimy się podzielić wewnętrznie i część swojej pracy i czasu poświęcić na fotografowanie niekoniecznie tego, co lubimy, ale żeby móc pracować, a zostawić sobie jeszcze jakąś część czasu na to, żeby zaspokajać swoje ambicje, że tak powiem, artystyczne, gdzie będę mógł się wypowiedzieć w dowolny sposób, jaki będę chciał, kiedy będę chciał i na jaki temat będę chciał.
Tu idąc tropem tego, co powiedziałeś, co cię napędza?
Ja w swoich tematach, które poruszam z własnej inicjatywy, przede wszystkim bawię się w odkrywce. To było odkrywanie kilka lat temu Śródmieścia, czyli tego, co miałem pod nosem. Dużo odkryłem, sam byłem zaskoczony swoimi odkryciami. To odkrywanie to jest właśnie taki motor napędowy do tego, że człowiek chce jeszcze, jeszcze, jeszcze.
A może coś tam więcej będzie, tak?
Dokładnie, może za następnymi drzwiami jest coś wspaniałego, może...
To podwórko może coś kryje, albo klatka schodowa.
Dokładnie, natomiast później zastanawiałem się po prostu, jak pójść tym samym kluczem, to znaczy, co chciałbym odkryć teraz. No bo jeżeli mam poświęcić ponad rok czasu na jakiś projekt, który będę się chciał zajmować, to wydaje mi się, że musi mnie to interesować i przyciągać. To znaczy, ciężko byłoby mi utrzymać zainteresowanie jakimś tematem, jeżeli byłby on robiony po prostu spontanicznie wymyślony i spontanicznie realizowany. To jednak musi coś się kryć głębszego w wyborze tematu, aniżeli tylko szybka decyzja o tym, co może fajnie wyglądać na zdjęciach.
Of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Wyglądała ta droga na tej linii rzeka Brda, New York Times. Możemy coś więcej o tym opowiedzieć? Bo jak zobaczyłam publikację twoją na Facebooku, że te zdjęcia się tam ukazały, to chyba nie jest takie proste, żeby zdjęcia się znalazły w New York Timesie, no to pewnie trzeba pokonać i zapukać do niejednych drzwi, pokonać niejedną przeszkodę.
To był bardzo złożony proces, bo tak naprawdę wszystko zaczęło się od tych zdjęcia różowych dziewczynek, które wykonałem tutaj w Bydgoszczy.
Przypomnij tym, którzy nie widzieli tego zdjęcia, co to było za zdjęcie, przy jakiej okoliczności?
To było zdjęcie wykonane w Pałacu Młodzieży podczas konkursu Taneczne Miraże, gdzie na backstage'u sfotografowałem urocze dziewczynki przebrane w stroje różowych laleczek, które same trzymały laleczki w rękach. Zresztą tą fotografię można obejrzeć na mojej stronie internetowej w portfolio. Jest to aktualnie chyba moje najczęściej nagradzane zdjęcie. I w momencie, kiedy to zdjęcie zostało nagrodzone tytułem Fotografa Roku w międzynarodowym konkursie International Photography Awards 2016, to pozwoliło mi, żeby za pomocą tego tytułu przykuć uwagę edytora z New York Timesa, żeby powołać się na coś więcej niż sukcesy w polskich konkursach. Dzięki Tomkowi, który podesłał mi adres mailowy edytora, byłem w stanie jeszcze przed wylotem do Nowego Jorku z domu umówić się na spotkanie. Postanowiłem wykorzystać tą sytuację, żeby umówić się na spotkanie w redakcji. I spotkanie doszło do skutku. Zainteresowałem ich rzeką Brda i zainteresowałem ich swoim materiałem. Wtedy byłem praktycznie w ostatniej fazie wykonywania tego projektu. Od momentu spotkania do finalnej publikacji minęły jeszcze 3 miesiące, gdzie jeszcze w międzyczasie odbyła się rozmowa przez Skype'a z dziennikarzem gazety.
Który chciał coś więcej napisać?
Który chciał napisać krótką historię dotyczącą tego, jak ten projekt powstawał. I przez 45 minut rozmawialiśmy na Skype'ie o tym, jak wykonywałem ten projekt i co chcę przez niego powiedzieć. Następnie jeszcze była seria maili doprecyzowująca pewne kwestie, ponieważ zauważyłem, że w redakcji Timesa są bardzo dokładni i precyzyjni, jeżeli chodzi o ustalanie i doprecyzowywanie pewnych wątków. Najwięcej czasu spędziłem na wyjaśnianiu, jak to możliwe, że istnieje wieś Bydgoszcz, w której mieszkają 4 osoby i co się znajduje na tym zdjęciu, które tam wykonałem. Mieli kłopot ze zrozumieniem, jak to możliwe, że jest miejscowość, która się składa tylko i wyłącznie z jednego domu, w którym mieszkają 4 osoby. I ta miejscowość nazywa się dokładnie identycznie jak miasto, które znajduje się na końcu rzeki. Więc na szczęście po doprecyzowaniu wszystkiego materiał został opublikowany.
I? No właśnie, i? Możesz się pochwalić, coś więcej zdradzić? I co potem?
Można by zauważyć, jak dużą przewagę w tym momencie dla fotografów Instagram nad Facebookiem, jeżeli chodzi o media społecznościowe.
I zdjęcia.
Tak, ponieważ w tym momencie na samym Facebooku po opublikowaniu tego materiału nie było strasznie dużo komentarzy i lajków. Natomiast po dotarciu zdjęć na platformę Instagram
New York Timesa.
Tak, te polubienia już wskakiwały na rząd około 10 tysięcy i wyżej za zdjęcie.
Jak opowiadasz o tej drodze dotarcia do wydawcy New York Timesa, do dziennikarzy i na te rozmowy, no też trzeba mieć w życiu trochę szczęścia, również i w tym zawodzie, jak się okazuje, nie tylko w kwestii dobrego ujęcia i dobrego światła.
Sam materiał, który powstał o rzece Brda, uważam, że głównie składa się ze szczęścia i dobrego researchu. To jest tak naprawdę zapis chwilowej podróży. Jeżeli pojechałbym w innym dniu, o innej godzinie, mógłbym spotkać inne osoby, albo sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Nie jeździłem w te miejsca po kilkanaście razy, więc można powiedzieć, że jeżeli ktoś by chciał tą historię opowiedzieć w podobny sposób, mogłoby wyjść zupełnie coś innego. I tak samo jest z docieraniem do tego wydawcy, tak? Jeżeli napisałbym w innym momencie, miałbym o jedną nagrodę więcej lub mniej, albo trafiłbym na moment, kiedy ktoś był na urlopie, równie dobrze to wszystko mogłoby się nie wydarzyć.
Czy ty jadąc tam również miałeś okazję i szansę, żeby chociaż przez moment podpatrzeć, jak oni tam pracują, fotoreporterzy? Czy nie było takiej okazji, nie było czasu?
Nie, niestety nie było na to czasu, ponieważ sama wizyta w redakcji jest umawiana na konkretną godzinę, gdzie przy wejściu przez ochronę jestem kierowany na odpowiednie piętro, ponieważ to jest ogromny gmach. Po dotarciu na odpowiednie piętro jestem prowadzony przez szereg korytarzy, boksów, open space'ów do jednego pokoju, gdzie odbywam rozmowę, a następnie stamtąd wychodzę. Kontakt miałem tylko i wyłącznie z edytorami, którzy są na miejscu i przeglądają zdjęcia i podejrzewam, przeglądają setki, jak nie tysiące podobnych zgłoszeń i propozycji opublikowania materiału.
No właśnie. Czy ty byłeś w stanie tym projektem ich zaskoczyć w jakiś sposób? Czy ty czułeś, że ich zaskoczyłeś tymi zdjęciami? Umówmy się. Fotoreporterzy z całego świata robią tysiące, miliony zdjęć. Każdego dnia do nich, nie tylko do New York Timesa, docierają setki, jak nie tysiące zdjęć różnych projektów w różnych cyklach poukładanych. A ty sobie tutaj wymyśliłeś, że pojedziesz na spotkanie ze swoim cyklem o rzece Brda.
Tak, i myślę, że w tym jest siła. Myślę, że w tym jest siła.
A jakie pytania oni zadawali tobie? Były jakieś takie pytania, które ciebie zaskoczyły, czy oni konkretnie chcieli wiedzieć co, gdzie, po co, dlaczego?
Pierwsze obejrzenie tego materiału w mojej obecności wyglądało w ten sposób, że edytor siedział przed komputerem i co kilka sekund pojawiał mu się większy lub mniejszy uśmiech na twarzy. Co dla mnie jako obserwatora tej sytuacji było jasnym dowodem, że spełniam swoje zadanie w opowiedzeniu tej historii w zaskakujący, intrygujący sposób. I właśnie to, co mówisz, że jeżeli oni są zalewani niezliczoną ilością fotografii, a umówmy się, większość tych tematów podejrzewam jest o wydźwięku negatywnym bądź smutnym, to styl, w jakim ja fotografuję, czyli raczej wprawiającym w zdziwienie, w zaskoczenie, ma w taki pozytywny sposób. Myślę, że ten temat w tym momencie ma dużo szansę przebicia, ponieważ wyróżnia się na tle tego wszystkiego, tych wszystkich smutnych rzeczy, które dzieją się dookoła.
Co fotoreporterowi daje publikacja w New York Timesie? Lajki, komentarze na Facebooku New York Timesa albo na Instagramie. Czy ty już odczuwasz echo tej publikacji?
Myślę, że tak szybko mogę tego echa tej publikacji nie odczuć. Same lajki i udostępnienia to może być tylko chwilowe połychtanie swojego ego. One tak naprawdę na nic się nie przekładają. Poza tym, że odpalasz Facebooka i stwierdzasz, wow, fajnie. Natomiast to ci nie przyniosi pieniędzy, prawda? To wow, fajnie płynące z mediów społecznościowych. Myślę, że we wszystkim, co robimy, jest przede wszystkim, to jest ważne słowo, kompleksowość. To znaczy, jeden nasz materiał albo jeden nasz wysiłek prowadzi do czegoś innego, co z kolei prowadzi znowu do czegoś innego. To jest chyba taki trochę niekończący się łańcuch różnych powiązań. Tak jak wykonanie zdjęcia dziewczynek w Bydgoszczy poprowadziło mnie do nagrody, co mnie poprowadziło do publikacji w New York Timesie, tak mam wrażenie, gdybam nagrody mogą mnie poprowadzić do publikacji w New York Timesie, co może mnie poprowadzić do kolejnych publikacji, tudzież wystaw, tudzież uczestnictwa w jakichś festiwalach. Myślę, że to są naczynia połączone, jedno wynika z drugiego, i wszystko to jest możliwe tylko dlatego, że jesteśmy aktywni i po prostu coś robimy. Bo od siedzenia w domu jeszcze nic nikomu nie przybyło, oprócz może kilogramów.
teach me, master. Master, teach me, or I would not live a liar.
Flow to nie tylko fotografie brdy w Bydgoszczy, to również rzeka w różnych miejscach regionu, m.in. w Koronowie, Samociążku czy okolicach Tucholi. Czy ty pamiętasz moment, kiedy ty sobie wymyśliłeś projekt Brda? W jakich to było okolicznościach i jak przystąpiłeś do pracy, jak realizowałeś ten projekt? Bo sam projekt Rzeka Brda, myślę, że jest tak samo jak Brda pojemny.
Tak naprawdę pomysł na odkrywanie rzeki Brda wziął się z tego, że ja czułem głód nauki i czułem, że jeszcze dużo jest przede mną do nauczenia się w temacie projektu długoterminowego.
A kiedy to było?
To było w 2015 roku, w połowie 2015 roku. Oczywiście będąc fotografem prasowym, zdjęcia pojedyncze, szybkie tematy, nie ma czasu na poprowadzenie jakiejś dłuższej historii, dłuższej narracji. Postanowiłem wtedy przystąpić do programu mentorskiego Sputnik Photos, gdzie wiedziałem, że dostając się tam, będę przez najbliższy rok czasu musiał pracować nad projektem długoterminowym, a przy tym będę miał świetne wsparcie doświadczonych fotografów.
Sputnik Photos, co to jest?
Sputnik Photos to jest międzynarodowy kolektyw, który głównie osadzony w Polsce, fotografów, którzy wydają książki, realizują swoje własne projekty i myślę, że są jednym z najbardziej rozpoznawalnych takich kolektywów w Polsce, jeżeli chodzi o świat.
I ty się zgłosiłeś, że chcesz robić taki projekt długoterminowy.
Zgłosiłem się na program mentorski i przez cały rok myśmy spotykali się raz w miesiącu w Warszawie, żeby konsultować przebieg tych prac.
Miałeś swojego mentora?
Miałem swojego mentora, Janka Brykczyńskiego. Wybór padł na niego z tego względu, że jego reportażowe podejście do jego własnych projektów było mi chyba najbliższe do tego, co ja robię. No i dzięki temu zacząłem pracować nad tym projektem, ponieważ trzeba było się zadeklarować, nad czym będziemy pracować. Musiałem sobie postawić pytanie, w jaki sposób będę też finansować ten projekt. Każda własna inicjatywa, którą rozpoczynam z własnej potrzeby zewnętrznienia się czy odkrycia, no jest opłacana własnymi pieniędzmi, tak? Natomiast w fantastycznym momencie przyszła wiadomość, że na zrealizowanie, na dokończenie tego projektu dostałem stypendium z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więc w tym momencie miałem już spokojną głowę, jeżeli chodzi o finanse i mogłem się skupić na realizowaniu tego projektu do końca.
Czyli tak, miałeś spokojną głowę, jeśli chodzi o finanse, miałeś swojego mentora, miałeś swój projekt, miałeś swój pomysł na zrealizowanie takiego projektu i potem co? Mapy, rozmowy, dzwonienie, telefony, jak wygląda planowanie takiej podróży, bo to nie ma co ukrywać, to była twoja podróż również fotograficzna, żeby taki projekt wykonać.
No przede wszystkim musiałem wydzielić te dni, kiedy jestem w stanie wyjechać z miasta i tą podróż odbywać pomiędzy pozostałych zleceń, bo w moment, kiedy zaczynałem pracę nad tym projektem, to był moment, kiedy jeszcze pracowałem w gazecie. Więc gdy tylko miałem wolną chwilę, to albo umawiałem spotkania, szukałem informacji, albo docierałem do osób, które mogą uczestniczyć w tym projekcie, albo po prostu wsiadałem w samochód i zacząłem podróż i zacząłem odkrywanie tych wszystkich miejsc, które mnie zainteresowały na mapie, bądź wiedziałem, że warto udać się w to albo tamto miejsce, bo tam może być coś interesującego.
A ktoś ci pomagał? Ktoś ci sugerował, jakie miejsca warto odwiedzić?
Najważniejszą rzeczą jest research, czyli kilka miesięcy spędzonych na wyszukiwaniu wszystkich informacji dotyczących rzeki Brda. Bardzo często zdarzało się tak, że z jednego wątku byłem nakierowywany na drugi. Zdarzało się też tak, że jechałem w ciemno i odkrywałem całkowicie niespodziewanie pewne miejsce. No a przede wszystkim jechałem według tej listy, którą sobie wynotowałem w notesie, miejsc, w których byłby jakiś potencjał.
Znajdziemy tutaj zdjęcia, których możemy się spodziewać, jak chociażby zdjęcia w okolicach opery.
Tak, no ale wiąże się to z tym, że najwięcej osób, instytucji, rzeczy, jeżeli chodzi o liczby, najwięcej takich sytuacji rozgrywa się w Bydgoszczy. Analogicznie poza jej granicami jest ich coraz mniej. Oczywiście uważni obserwatorzy wyłapią te wszystkie klatki bydgoskie, natomiast myślę, że mało osób będzie w stanie przypiąć gdzieś w konkretne miejsce pozostałe zdjęcia spoza naszego miasta. Z takich nieoczywistych miejsc to na przykład ucieszyłem się, kiedy mogłem pierwszy raz w życiu wejść do podbasenia, pod basenem Astoria, który za chwilę zniknie z powierzchni ziemi. Kąpiąc się tam jako młody dzieciak, mogłem teraz zobaczyć, jak to wygląda od środka, po pierwsze stawiając nogę w suchym basenie, albo schodząc do piwnic, do podbasenia, gdzie znajdowała się cała ta infrastruktura, która ten basen utrzymywała.
A jaki odcinek Brdy obejmuje ten projekt?
Ten projekt obejmuje odcinek Brdy od jej źródła do jej ujścia, czyli tak naprawdę całą Brdę.
A gdzie ty znalazłeś drugą Bydgoszcz? Jak znalazłeś drugą Bydgoszcz, w której jest czterech mieszkańców i przy której wydawca New York Timesa nie bardzo mógł zrozumieć, o co chodzi z tym zdjęciem?
To było dosyć szybkie odkrycie, które właśnie wynikało z uważnego studiowania mapy. Byłem tak zaskoczony tym odkryciem, że to było tak naprawdę pierwsze miejsce zaraz po źródle, w które pojechałem w pierwszej mojej podróży.
Ile kilometrów od Bydgoszczy?
W linii prostej między domem, który znajduje się we wsi Bydgoszcz, a pomiędzy naszym środkiem miasta jest dokładnie 106 kilometrów w linii prostej.
Ile tam osób we wsi Bydgoszcz mieszka?
4, z tego co wiem.
Rozmawiałeś z nimi?
Rozmawiałem z nimi. Co ciekawe, ta miejscowość, ta wieś ma swoją stronę na Wikipedii, więc dosyć łatwo udało się wytłumaczyć, jak to możliwe, że taka sytuacja zaistniała, tak? To pięknie już nam narzuca taką trochę bajeczną opowieść, która idealnie pasuje do tych dziwnych i zaskakujących zdjęć, ponieważ na tej przestrzeni tych 106 kilometrów ja zaczynam odkrywać niezwykłe sytuacje i to jak udał pasuje do niezwykłej sytuacji, gdzie mamy dwie Bydgoszcze i wzdłuż nich płynącą rzekę Brda.
Czy jest takie zdjęcie w tym projekcie, które lubisz najbardziej?
Powiem szczerze, że nie zastanawiałem się nad tym jeszcze.
A ile to jest zdjęć w sumie?
W książce, którą przygotowujemy, której premiera będzie w ostatnich dniach marca, jest przewidziane 27 fotografii. Premiera odbędzie się w Bydgoszczy. Wkrótce będę podawać także więcej szczegółów. Natomiast jeżeli chodzi o
zdjęcia,
publikację książkową, a publikację w internecie, a prawdopodobnie wystawę jeszcze, która zostanie przygotowana, to ja troszeczkę tą liczbą zdjęć żongluję. Książka jest krótka i treściwa, natomiast jest też wiele zdjęć, które początkowo nie znalazły się w tym projekcie, albo nie będzie ich w publikacji w książce, a które też są częścią tego projektu. Ten projekt tak jeszcze do końca w zasadzie nigdy nie można powiedzieć, że jest zamknięty, ponieważ widz będzie miał okazję w różnym momencie zobaczyć jeszcze także inne zdjęcia, które powstały przy realizacji tego projektu i myślę, że znowu będzie mógł być zaskoczony tymi fotografiami.
Czy ten projekt spowodował, że ty się rozsmakowałeś w takich projektach długoterminowych i utwierdziłeś się w przekonaniu, że warto może taką drogą też pójść?
Nie wiem, czy rozsmakowanie to jest dobre słowo, ponieważ to jest tak naprawdę pierwszy długoterminowy projekt, który zrealizowałem i przy którym wytrwałem w jego realizacji taką długą ilość czasu.
Ponad rok.
Dokładnie. Na pewno mogę powiedzieć, że widzę potencjał i widzę frajdę takiej wypowiedzi artystycznej, ponieważ jak widać budzi ona też zainteresowanie na zewnątrz i pozwala dotrzeć ze swoim tematem zrobionym w swój unikalny sposób troszkę szerzej niż własna szuflada. To jest sytuacja, która jest motywująca także dla innych fotografów. To znaczy, róbmy po prostu swoje rzeczy, skupiajmy się i dawajmy 100% z siebie w realizowaniu swoich własnych pomysłów. Oczywiście każdy musi wyważyć sam u siebie, ile czasu poświęca na pracę, ile czasu na swoje własne wysławianie się językiem fotografii. Natomiast uważam, że ten balans jest ważny, ponieważ jeżeli przegniemy za bardzo w stronę realizowania zleceń, to może się skończyć tym, że się po prostu wypalimy. A jeżeli przegniemy za bardzo w stronę artystyczną, to może się okazać, że nie mamy za co żyć. Mam nadzieję, że publikacja i ten fajny oddźwięk, jaki nastąpił po tym projekcie moim o rzece Brda, to jest też fajny impuls dla innych, żeby pokazać, że jednak można zrobić coś swojego i może to dotrzeć do szerszego grona i może wzbudzić taki pozytywny ferment, więc nie zapominajmy też o tym, co nas napędza i tej naszej pasji.
Biorąc pod uwagę to, że masz 30 lat w tej chwili, a zrobiłeś tysiące zdjęć w swoim życiu, projekt Brda to najważniejszy projekt jak na razie twój i najważniejsze zdjęcia, które udało ci się zrobić?
Myślę, że tak, bo wiążą się one też z tym, że jestem już w zupełnie innym momencie jakby twórczości i rozwoju niż byłem chociażby rok czy dwa lata temu, więc można powiedzieć, że jest to mój najważniejszy dorobek i pozostaje tylko trzymać kciuki za samego siebie, żeby nie były to ostatni, żeby starczyło motywacji do następnych odkryć i następnych projektów.
Więcej o twórczości Tymona Markowskiego na jego fotograficznym blogu www.tymonmarkowski.com. Tam też słynne zdjęcie dziewczynek z różowymi laleczkami, o którym dzisiaj Tymon wiele mówił, oraz niezwykły projekt o rzece Brda zatytułowany Flow. Polecam bardzo gorąco obejrzenie tych właśnie zdjęć i innych projektów Tymona Markowskiego. Raz jeszcze przypomnę www.tymonmarkowski.com. Na dziś w wieczornych pikselach to już wszystko. Bogumiła Wrosiło, kłaniam się, spokojnej nocy.